Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
W sądach przebywa spraw dotyczących mobbingu czy nierównego traktowania w pracy. Wciąż jednak skala problemu nie jest dokładnie znana, a mobbing bywa bardzo trudny do udowodnienia. Czym jest, jak się przed nim bronić, jak to zjawisko rozumieją pracownicy, a jak przełożeni, między innymi o tym w dzisiejszej audycji pytać każdy może. Michał Słowodzian, witam i zapraszam. Według badania firmy Sedlak & Sedlak z 2015 roku 15% Polaków przyznaje się do pracy w środowisku noszącym znamiona mobbingu. Do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu 52 345 50 90. Czekamy na głosy pracowników, przełożonych. Czy złe traktowanie w pracy jest Państwa zdaniem problemem? Czy potrafimy odróżnić mobbing od wysokich wymagań? Czy mobbing powinien znaleźć się w kodeksie karnym? Porozmawiajmy o tym. 52 345 50 90. Witam gości w studiu. Ryszard Musielewicz, Bydgoskie Stowarzyszenie Antymobbingowe, pod patronatem Barbary Grabowskiej.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Jest z nami także Benedykt Partyka, Krajowy Forum Samorządowe. Bliżej do mikrofonu, proszę.
Witam państwa.
I Wojciech Szota, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. O mobbingu sporo się w ostatnich latach mówi, wciąż jednak to zjawisko jest trudno mierzalne, trudne do uchwycenia, trudne do udowodnienia. Dlaczego tak się dzieje, Ryszard Musielewicz?
To jest rzeczywiście bardzo złożony problem, trudny problem. Przede wszystkim do badania tych spraw przystępują niekiedy ludzie, którzy są nieprzygotowani, osoby mobbingowane zwracają się niekiedy do takich osób, może nie instytucji, tylko osób, które mówią: tak, jest na pewno mobbing, idź od razu do sądu, wygrasz i tak dalej, i tak dalej. No niestety to nie jest tak szybko. Musimy tutaj spojrzeć troszeczkę inaczej na tę sprawę. Nasze stowarzyszenie istnieje już 14 rok, więc...
Doświadczenia macie. Mhm.
Opieramy się na własnym doświadczeniu. No i również oczywiście na literaturze, ale zaczęło się wszystko od naszego doświadczenia własnego, mówiącego te słowa również, ale myślę, że taka podpowiedź praktyczna, co należy zrobić, nie spieszyć się z sądem, nie spieszyć się z jakąś krytyką, tylko przyjść do kompetentnych instytucji, czy do inspekcji pracy, czy do jakiegokolwiek, zwrócić się do jakiegokolwiek związku zawodowego, czy ewentualnie do organizacji takiej jak nasza, gdzie są osoby, które troszeczkę pokierują i ustawią, że tak
powiem. O tych drogach jeszcze powiemy, ale na początek wyjaśnijmy, czym jest mobbing i gdzie można znaleźć jego definicję? Gdzie on jest opisany?
Mobbing jest opisany i w kodeksie pracy przede wszystkim, w artykule 94 ze znaczkiem 3, paragraf 2. Tam jest pełna definicja mobbingu.
Przypomnijmy, mobbing oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Kluczowe się wydaje to uporczywe i długotrwałe.
Tak, właśnie. Kiedyś byłem na bardzo ciekawym sympozjum, w którym pani profesor z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, specjalistka w sprawach prawa pracy, zdruzgotała dosłownie polski artykuł 94 ze znaczkiem 3.
Co to znaczy?
To znaczy, dokładnie rozebrała na czynniki pierwsze. I tak na dobrą sprawę wnikliwy sędzia rzeczywiście może tutaj albo uznać prozaiczną sprawę jako mobbing, albo od razu obalić całość. Dlatego, że chociażby tutaj my się opieramy w tej definicji kodeksu pracy. My się opieramy nie tylko na tym, ale również na literaturze, gdzie profesor Heinz Lehmann, który właśnie opracował, tym problemem się zajął, już chociażby bardziej konkretnie rozszerza to i mówi, że mamy do czynienia z tą uporczywością, z tą
z przewlekłością,
tym czasem, przewlekłością i tak dalej, w czasie minimum pół roku z pewną powtarzalnością kilka razy w tygodniu. To w zależności od tego, jakie są kontakty między mobberem a osobą mobbingowaną, bo może być tak, że tylko raz w tygodniu się mają okazję zawodowo spotykać i raz wystarczy. Może być tak, że codziennie i codziennie są jakieś szykany ze strony mobbera.
Kto może być mobberem, Wojciech Szota? Są różne kategorie.
Zgadza się. Można wyodrębnić trzy takie główne kategorie. Pierwszy, najczęściej spotykany przypadek to mobbing przełożonego wobec podwładnego. Zdarzają się jednak i przypadki, kiedy jeden pracownik mobbinguje drugiego pracującego na równorzędnym stanowisku, a nawet zdarzają się przypadki, jak na razie marginesowe, ale ich liczba o ile wiadomo wzrasta, kiedy to podwładny mobbinguje przełożonego.
I to najczęściej nie jest jawna agresja. Też eksperci podkreślają, że to raczej chodzi tutaj o manipulację, tak?
Znaczy, prawdopodobnie wachlarz tych zachowań mobbingowych jest bardzo szeroki, pomysłowość mobberów jest chyba niewyczerpana, więc bywają przypadki mobbingu takiego w białych rękawiczkach, gdzie nikt nie podnosi głosu, gdzie się teoretycznie mówi bardzo grzecznie, bardzo kulturalnie. Natomiast stosuje się bardzo podstępne metody, żeby pracownika upokorzyć, poniżyć. Na przykład zlecanie pracownikowi nadmiernej ilości zadań obiektywnie niemożliwych do wykonania po to, żeby potem mu wykazać, że jest nieprzydatny zawodowo. Albo odwrotnie, nie zlecanie mu żadnych zadań. Pracownik siedzi tygodniami przy pustym biurku, to też potrafi psychicznie wykończyć. Ignorowanie pracownika, traktowanie go jak powietrze, plotkowanie za jego plecami. Także to mogą być formy terroru psychicznego mniej lub bardziej zawoalowane, których na pierwszy rzut oka nie widać.
52, 345, 50, 90. Czy złe traktowanie w pracy jest Państwa zdaniem sporym problemem? Może ktoś z Państwa przeszedł batalię sądową związaną z mobbingiem. Zapraszam do podzielenia się swoimi opiniami. 52, 345, 50, 90. Czy mobbing powinien znaleźć się w kodeksie karnym? Czekam na Państwa głosy. 52, 345, 50, 90. Krajowe Forum Samorządowe w ostatnim czasie postanowiło zacząć pomagać ofiarom mobbingu. Jest z nami Benedykt Partyka. Skąd pomysł na taką inicjatywę?
On jest po prostu... Tak urodził się, nazwijmy to kolokwialnie, w przypadku, kiedy mieszkańcy Bydgoszczy zaczęli zgłaszać swoje problemy natury właśnie mobbingowej. Ja rozumiem, że oczywiście w każdym przypadku występuje sprawca i ofiara, czyli osoba, która jest mobbingowana i ta osoba, do której zdobywa się na takie odważne, że tak powiem, decyzje, gdzie skutki mogą być nieubłagalne. Myśmy robili ten monitoring, powiedzmy, nazwijmy go audyt samorządowy, tam właśnie w urzędach pracy.
Czyli Państwo badaliście instytucje samorządowe, tak?
Tak jest. Ludzie przychodzili z takimi problemami. Między innymi tutaj chciałbym może rozszerzyć ten element.
Ale z jakimi problemami? Przychodzili i mówili, co? Jestem źle traktowany, szykanowany, poniżany?
Jakie oczywiście, problemy? Że to, co przedmówcy powiedzieli, to się sprawdza i to jest taki wzór, algorytm właściwie do wszystkich przypadków można by było dopisać. Ludzie po prostu się niekiedy dostosowują do tej sytuacji. Wydaje im się, że to jest normalność funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Ale ja tu zauważyłem jeszcze jedno coś niebezpiecznego w tym wszystkim. Otóż co 4 lata, jak zauważycie Państwo, następuje zmiana w urzędach pracy, a to spowodowana oczywiście zajmowaniem stanowiska przez danego dyrektora z nadania, powiedzmy, układu politycznego. I to się kolokwialnie ciągle ta sama sprawa wraca. To nie jest
normalne. Ale pan mówi o urzędach pracy, ale
Ja nie mówię w ogóle o żadnych sprawach politycznych, w sensie, bo nie chcę tutaj...
Rozumiem, ale chodzi panu o to, że ta cykliczność zmiany władzy ma także wpływ na to, tak, że...
Oczywiście.
Zmieniają się szefowie, zmienia się ekipa i to także generuje określone problemy.
Nowe osoby wchodzące właściwie w element, powiedzmy, zarządzania... zaczynają wprowadzać swoich ludzi. A co za tym idzie? Podpisuje się tak zwane umowy, zlecenie, umowy jakieś na krótkotrwałe, żeby to po prostu wprowadzić taki element, powiedzmy, zastraszenia, niepewności i tak dalej. I tutaj w przypadku naszym akurat, któreśmy rozpatrywali, a w sumie skierowaliśmy to do Urzędu Państwowej Inspekcji Pracy, był taki przypadek, gdzie właśnie pani zajmująca stanowisko dyrektora wprowadza tą metodę. Skierowaliśmy ich również do Regionalnego Solidarności. Tam również znaleźli swoją pomoc. Ja gorąco namawiam wszystkich właśnie wszystkie osoby, które mają problemy tego typu, żeby tam znaleźli swoje. My też jesteśmy otwarci do współpracy.
Państwo, czyli Krajowe Forum Samorządowe, tak?
Tak, dokładnie.
Będą dyżury co czwartek, tak?
Co czwartek od godziny 16 do 17. I tu w tym przypadku, ta pełniąca obowiązki pani dyrektor, która pełni tą rolę, ona po prostu nie jest najmądrzejsza, nazwijmy to. Bo w takich przypadkach po prostu ona nie ma tych możliwości merytorycznych. Ona poprzez zastraszanie, poprzez jakieś takie działanie nie do końca zrozumiałe przez tą grupę i co dla mnie było zadziwiające, że taka ilość osób w tym miejscu pracy tak solidarnie się po prostu zorganizowała i usiłowała po prostu znaleźć swoje, że tak powiem,
pokazuje pan jeden z aspektów tego problemu. Tutaj dopytam Ryszarda Musielewicza. No bo właśnie, zmiany w firmach, szczególnie w instytucjach państwowych, no one są powiązane też z cyklicznością władzy. I teraz pytanie, czy to jest mobbing, czy jeżeli przychodzi nowy szef, wprowadza nowe porządki, no to pewnie załoga bardzo często ma taki odruch, że z dystansem podchodzi, albo się boi, obawia się o przyszłość. To jest mobbing, czy jest to jednak relacja wpisana w zmianę władzy? Jak odróżnić? Bo tu granica wydaje się być cienka. Tu pan Partyka mówi, że cała załoga solidarnie występuje przeciwko nowemu dyrektorowi. Czy mobbing jednak dochodzi... W mobbingu chodzi o relację 1-1.
Nie przesadzajmy z tym słowem mobbing. W takich sytuacjach, kiedy przychodzi nowy szef i wprowadza, jak to mówimy potocznie, nowe porządki, tak? Nowa miotła i tak dalej. Tak było zawsze, jest i tak będzie. Pozostaje tylko kwestia, jakimi metodami wprowadza te zmiany. To jest bardzo istotne. W cywilizowany, kulturalny sposób to po prostu szef przychodzi do pracy, czy prosi pracownika do siebie, nie wzywa, tylko prosi. Kultura pełna musi być i mówi, ja proponuję, żeby było tak, tak, tak czy tak. Ja to tak widzę, prowadzenie, kierowanie instytucją. I teraz kwestia pozostaje taka, czy pracownik się z tym zgodzi, czy nie. Umówmy się, jest pewna hierarchia. Pracownik teoretycznie i praktycznie nie ma wyboru. No po prostu, jeżeli się nie zgadza, to szef mówi, no to cóż, to w takim razie się rozstajemy. Tak, rozstajemy się, nie ma sprawy, dobrze.
Ważne jest to,
jest
żeby
pełna kultura, tak?
Jasno było powiedziane, jakie są oczekiwania. Tak.
Natomiast nie będę już powtarzał to, co panowie już mówili wcześniej, że żeby się pozbyć tego właśnie niewygodnego pracownika, który ma inne zdanie, to trzeba teraz zacząć stosować wobec niego tortury psychiczne. To jest nic innego, tylko psychoterror. Ten człowiek to jest nikim innym, tylko terrorystą. Co wiadomo, co się robi z terrorystami. Z nimi się nie dyskutuje. I tutaj w takim przypadku też. Natomiast wracając do tego pytania, oczywiście pracownik może być, może się zgodzić, jak już wspomniałem, dobrze. Będzie wykonywał polecenia, nie? Kulturalnie się rozstajemy, ale nie stosujemy takich metod. Niestety, my to zauważamy, że bardzo często stosowane są takie perfidne, niskie, płytkie, paskudne metody poniżania, zastraszania, ośmieszania, izolowania pracownika, plotkowania na jego temat, wysyłania SMS-ów o różnej treści, wysyłania czy dawanie poleceń służbowych w godzinach, po godzinach pracy. Niekiedy maile czy SMS-y zostają przesyłane w godzinach wieczornych, nawet i nocnych. To już nie jest normalne zachowanie i najczęściej tak zachowują się ci, którzy, na których spadło to niespodziewanie. Ta władza spadła nagle, nie wiadomo skąd to się wzięło. Ten człowiek dotychczas cichy, spokojny, nagle został dyrektorem czy wielkim prezesem. Dotychczas był maluczki, ale coś się w nim obudziło. Jakaś małostkowość, jakieś takie właśnie cechy charakteru, które powodowały, że ja teraz jestem szefem, ja teraz mogę pokazać, ja teraz po prostu...
Jeszcze kończąc ten wątek, część przełożonych uważa, że pracownicy są czasami przewrażliwieni na punkcie mobbingu. Państwo mają takie doświadczenia, zgłaszają się do was osoby, które w pierwszej rozmowie już wychwytujecie,
że oczywiście.
Jednak to nie to.
Mogę podać statystyka nasza, My już albo dopiero, no w każdym razie mamy dyżurę zawsze raz w tygodniu od tych 14 lat, jak wspomniałem.
A w jaki dzień?
W czwartki.
Także w czwartki, czyli także tutaj trochę konkurować będziecie.
Nie sądzę.
Zapotrzebowanie jest
jeżeli
tak duże,
już
tak?
To na pewno nie konkurować, jeżeli już to możemy sobie pomóc, tylko i wyłącznie, nawzajem.
Dokładnie.
Zresztą inaczej tego, my działamy i Państwowa Inspekcja Pracy i wszystkie związki, w tym ten związek, który pan reprezentuje i stowarzyszenie w jednym kierunku dla człowieka, prawda? Ale chciałem powiedzieć tylko o jednym ważnym.
No i związki zawodowe jeszcze bym tu dodał jako sojusznika,
związki,
prawda?
Tak, wszystkie związki zawodowe, oczywiście. Tak. Wszystkie. No już ja tylko mówię, wspomniałem o panu tu obecnym.
Panie
tak,
Ryszardzie,
ale tylko chciałem powiedzieć, statystyka nasza w 100%, prawie w 100% pokrywa się ze statystyką badań ogólnopolskich. Mianowicie w około zaledwie 40% my spotykamy się z typowym zjawiskiem mobbingu. Reszta to są wyobrażenia. W wielu sytuacjach ludzie przychodzą, pytają i bardzo dobrze, że pytają. Nic nie robią, tylko jakichś niepotrzebnych ruchów nie wykonują, tylko przychodzą, pytają. My poświęcamy dla takiej jednej osoby bądź grupy osób w jednej sprawie około 1,5-2 godzin, a nawet i więcej. To nie ma 15 czy 20 minut, po prostu tutaj jest jedyna okazja dla nich, powiedzmy, żeby mogli się wypowiedzieć. A więc to nie jest tak szybko z tym stwierdzeniem, że jest mobbing i tak dalej. To jest bardzo wyświechtane powiedzenie już w tej chwili, przez wielu zresztą.
I to, że bywa nadużywane, to trochę chyba szkodzi jakby walce z tym procederem, no bo
szkodzi.
Każdy mówi, to jest mobbing, a tych przypadków, tak jak pan mówi,
najciekawsze są sytuacje takie, kiedy my stwierdzamy, że nie ma mobbingu i mówimy tej osobie, nie ma mobbingu, nie stwierdzamy, a my patrzymy też pod kątem podejścia sądu do tej sprawy. Nie jesteśmy sądem, broń Boże, by tutaj czasem nie wyręczamy tej instytucji. Natomiast podpowiadamy i mówimy, nie ma szans. Nie widzimy zresztą tutaj żadnych przejawów mobbingu. Jakieś takie, powiedzmy, jednostkowe, nieodpowiednie zachowania człowieka, teoretycznego mobera, natomiast nie mówimy tutaj absolutnie o
mobbingu. Jakie są reakcje?
Reakcje właśnie są różne. Niektórzy są zawiedzeni. Ja mówię, no proszę pani, bo najczęściej to są kobiety. Mówię, proszę pani, pani powinna wyjść stąd zadowolona, bo nie stwierdzamy mobbingu. To się nie odbiło również na pani zdrowiu. Przynajmniej nic pani na ten temat nie wspomniała. I rzeczywiście, bo tu musimy dodać, że konsekwencją mobbingu to jest wpływ na zdrowie psychiczne, ale człowiek to jest nie tylko psychika, również somatyka, prawda? Więc to się odbija na całym życiu organizmu człowieka.
Czyli jeśli ktoś na przykład jest, pada ofiarą niewłaściwych zachowań, ale nie ma tych objawów somatycznych czy psychicznych, to nie można mówić o mobbingu?
Oj, tu jest trudno właśnie, znaczy możemy mówić, ale tu sądy patrzą właśnie, to jest ciekawe, że sądy patrzą u nas troszeczkę inaczej. Jakie to działanie miało wpływ na stan zdrowia, psychicznego bądź fizycznego? I dopiero... Proszę, pan pozwolił sobie uzupełnić,
bo tak, dlaczego tak. To jest mowa roztoru zdrowia? Dlatego, że to się wiąże z uprawnieniami, jakie pracownikowi, który stał się ofiarą mobbingu, przewiduje kodeks pracy. Mianowicie pracownik taki ma dwojakiego rodzaju uprawnienie. Po pierwsze, może domagać się odszkodowania, jeżeli wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, pod warunkiem, że zrobił to na piśmie i podał przyczynę właśnie mobbing jako przyczynę ustania stosunku pracy. A w drugim przypadku, jeżeli mobbing spowodował u niego roztrój zdrowia, może się domagać zadośćuczynienia, przy czym ani dolnej, ani górnej granicy kwoty żądanej tej kodeks pracy nie zakreśla. I stąd dla sądu ważne jest, jeżeli pracownik występuje z roszczeniem o zadośćuczynienie, on nie tylko musi udowodnić, że był wobec niego stosowany mobbing, ale również, że doznał tego roztrój zdrowia. Także nie każdy mobbing roztrój zdrowia powoduje. Natomiast jeżeli tego roztrój zdrowia nie ma, to nie ma podstaw do roszczenia o zadośćuczynienie. Co najwyżej o to pierwsze, o którym wspomniałem, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy.
52-345-50-90. Czy państwa zdaniem mobbing to jest faktyczny problem i czy mobbing powinien znaleźć się w kodeksie karnym? Zapraszam do telefonowania 52-345-50-90. Prześledźmy teraz właśnie tę drogę, bo sporo mówi się o tym, że bardzo trudno jest wygrać przed sądem taką sprawę dotyczącą mobbingu. Zanim o sądzie, to jeszcze inspekcja pracy. Państwo notują wzrost takich zawiadomień o potencjalnym mobbingu?
Czy skargi o tej tematyce do nas wpływają wciąż, natomiast one nie stanowią jakiejś dominującej grupy wśród skarg pracowników. No, niemniej takie skargi są. No, niestety muszę tutaj powiedzieć, że inspekcja pracy ma bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o rozpoznawanie tych spraw, dlatego że sprawa o mobbing to jest typowa sprawa sporna. Wyłącznym, jedynym organem, który jest uprawniony do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy, jest sąd pracy. Inspektor pracy, gdyby usiłował na własną rękę taki spór rozstrzygnąć, przekroczyłby swoje uprawnienia.
Ale pierwsze skarżenie jest takie, nawet pan Benedykt Partyka mówił, o, skierowaliśmy sprawę do inspekcji pracy.
Tak jest.
Nie?
Więc w takim przypadku...
Czy nie jesteście na pierwszej linii?
Jesteśmy na pierwszej linii pod względem doradztwa, bo bardzo szeroką działalność tego typu prowadzimy, więc staramy się też kierować pracowników, też wyjaśniać, podobnie jak stowarzyszenie antymobbingowe, wyjaśniać, co jest, co nie jest mobbingiem, bo się rzeczywiście zdarzają pracownicy przewrażliwi, niektórzy każdą krytykę skłonni byliby uważać za mobbing. Natomiast oczywiście prowadzimy też kontrolę, tylko że w toku takiej kontroli zadaniem inspektora jest sprawdzenie głównie, czy pracodawca wywiązuje się ze swojego obowiązku ustawowego, mianowicie czy przeciwdziała mobbingu. Tak jest przepis w kodeksie pracy, pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Jakie to mają być formy przeciwdziałania, tego kodeks nie precyzuje. Wymieniłbym
to
przykładowo.
To w jaki sposób państwo to sprawdzają? Co rozmawiają to znaczy, państwo z pracodawcą? Mówią, oczywiście przeciwdziałam, znaczy, rozmawiam
nie,
z pracownikami.
To sprawdzamy, bo na przykład pracodawcy... tworzą na przykład kodeksy etyki pracowników i potem egzekwują ich stosowanie. Pracodawcy opracowują procedury stwarzające pracownikom mobbingowanym taką formalną ścieżkę do obrony przed mobbingiem. Sprawdzamy wtedy, czy takie skargi do pracodawcy wpływały, co z nimi zrobił, jak je rozstrzygnął. Natomiast jest to tylko jakby orientacja w atmosferze, tak? W sytuacji, jaka panuje w zakładzie. Do niedawna inspektorzy stosowali anonimowe ankiety wśród pracowników, natomiast
już nie stosują?
Ostatnio od tego odchodzimy, bo to się okazało dość kiepskim narzędziem. Dlatego, że taka ankieta pozwala się zorientować w nastrojach panujących wśród pracowników. No jeżeli jest szczególnie dużo wskazań na tak, no to jest to pewien dzwonek alarmowy głównie dla pracodawcy,
że coś się źle dzieje. Tak. Bada znamiona mobbingu.
Tak, ale my nie możemy tego rozstrzygnąć, czy w danej konkretnej sprawie był mobbing, czy go nie było, a to z tej prostej przyczyny, że w takiej ankiecie pracownicy zamieszczają swoje subiektywne opinie, które mogą być zasadne, ale mogą i nie być. Inspektor pracy nie jest w stanie rozstrzygnąć, czy opinia jest zasadna, czy nie. To jest najwyżej, rozpoznajemy skalę ewentualnego niezadowolenia, tak bym to powiedział.
Państwo badają, czy już za chwilę oddam panom głos, tylko jeszcze dopytam. Państwo badają, czy pracodawca przeciwdziała mobbingowi. Jeśli nie przeciwdziała w jakiejkolwiek formie, to on może być ukarany?
Nie, mandatem? Nie, niestety nie, dlatego że mobbing nie figuruje w katalogu wykroczeń. Mhm. Nie jest to czyn, jeśli chodzi o uprawnienie inspekcji pracy, który można by ukarać. Jedyny środek prawny, jaki inspektorowi przysługuje, to jest tak zwane wystąpienie. To jest środek tak zwany miękki, niewładczy, mający charakter zalecenia bardziej niż jakiejś decyzji nakazu. Także dlatego powiedziałem, że możemy doradzać, no, badać, jak rozpoznawać skalę zjawiska, natomiast możliwości władczych w tym zakresie właściwie nie mamy.
To czyli jest tak sprawa naprawdę typowo oprócz tego bardzo ogólnego zapisu, że pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi, on w żaden sposób nie jest dookreślone to, w jaki sposób, co on ma zrobić, jakie są wymagania wobec niego.
W przepisach nie jest określony, w jaki sposób, natomiast jak ma przeciwdziałać? Ma przeciwdziałać skutecznie, bo pracodawca odpowiada za to, żeby w jego zakładzie mobbingu nie było.
Wejdę w słowo, bo naprawdę chciałem, przepraszam bardzo, już pana też, chyba w końcu pan redaktor dopuści do głosu, ale muszę się wyrwać. Myślę, że dobrze, że Państwowa Inspekcja Pracy odchodzi od tych ankiet, dlatego, że my mieliśmy z tym do czynienia i proszę sobie wyobrazić, te ankiety naprawdę, tu się z panem w 100% zgadzam, nie odzwierciedlają, czy fakty, tak naprawdę, czy istnieje mobbing, czy też nie istnieje. Mówimy o mobbingu w przypadkach nie globalnych, jednostkowych, na 50 pracowników, niech tylko jeden, podkreślam, powie, że był mobbingowany, czy że jest mobbing. Ktoś inny stwierdzi, że widział osobę właśnie mobbingowaną, czyli byłby ten kierunek. To jest mobbing. Bardzo często dotychczas to była statystyka. I praktycznie tam, gdzie było kilka, to to się jakby troszeczkę rozmyło. To nie jest zarzut, broń Boże, tutaj w kierunku kogokolwiek, kto robi takie ankiety, bo my również, ale jednak to nie odzwierciedla.
Tak, po prostu dlatego, że ten przepis o mobbingu znalazł się w kodeksie pracy, przez to powstało być może po prostu takie oczywiste oczekiwanie, że zajmie się tym inspekcja pracy.
Dodajmy, a to musiał powstać. Bo weszliśmy do Unii i musiał powstać. No, na kolanie napisane.
Zgadza się, to było w zamian. Tak.
Benedykt Patyka.
Dokładnie. To, co też właśnie pomyślałem, żeby po prostu Państwowa Inspekcja Pracy wykonywała pewne czynności, które będą jak gdyby nie będą będą broniły tego, który mobbing stosuje, a po prostu pracowników, bo tak to rozumiem.
No w tej chwili, tylko że w tej chwili inspekcja pracy nie ma praktycznie żadnych uprawnień, poza tym, że może stwierdzić, czy...
Ale, to są spory.
Panie redaktorze, ale skąd, jak zdaliśmy się nad tym akurat przypadkiem, to jak to się stało, że reakcja była po prostu Państwowej Inspekcji Pracy w ten sposób, że poinformowała pracodawcę o czymś takim, nie badając jak gdyby najpierw sprawy, że tak powiem.
Ale pan mówi o tym, z czym zwróciliście się, tak? Do Inspekcji Pracy. Nie będziemy ujawniać teraz szczegółów, natomiast jeśli dobrze pana rozumiem, to pana żal jest taki, że Inspekcja Pracy poinformowała pracodawcę?
Tak, dokładnie. Mhm. Natomiast jeszcze jedną rzecz bym chciał tu zaapelować do tych, powiedzmy, osób, które są zainteresowane, żeby bezpośrednia komunikacja jednak była zachowana pomiędzy tym, który to czyni, a tym, który właśnie jest ofiarą. Nie czekać na jakieś ewentualnie pomoc, być taką osobą, no, jakieś wspieranie, szukanie jakichś tam przyjaciół wokół siebie, bo to oddala jak gdyby, to się rozkłada w czasie. Mówić o tym z pracodawcą i nie czekać na to, że po prostu ktoś tu w jakiś sposób będzie wkupił się.
Ale bardzo dotyka pan bardzo ciekawego problemu, bo ze statystyk, czy z badań tych szczątkowych, którymi dysponujemy, wynika, że bardzo niewielu pracowników ufa na przykład w te wewnętrzne procedury, albo wiele osób boi się informować prezesa, dyrektora, czy przełożonego o takich przypadkach. No więc tutaj ten apel może trafić w próżnię.
Mam nadzieję, że na tyle są już w tej chwili doświadczeni poprzez te właśnie takiego typu spotkania, informacje. Państwowa Inspekcja Pracy wiem, że też takie kolportuje materiały, które byłyby bardzo pomocne. I ja myślę, że świadomość tych ludzi jest coraz większa.
Świadomość jest niewątpliwie coraz większa. Może uzupełnić.
Mówi pan o przełożonych, tak? I o pracownikach.
I o pracownikach, i o osobach sprawujących funkcje kierownicze, ponieważ temat stał się w jakimś sensie negatywnym, modny, ale to...
Z niczego to się nie bierze.
Oczywiście, że nie. Natomiast o problemie mówi się, pisze się dużo i są prowadzone liczne szkolenia na ten temat, może się dokształcać i każdy powinien.
Natomiast takiego obowiązku, żeby na przykład pracodawca wprowadził, tak jak pan mówi, kodeks etyki, czy taką wewnętrzną ścieżkę korporacyjną,
prawnego obowiązku nie ma. To po prostu on ma przeciwdziałać. W jaki sposób, czy on to w sposób formalny, czy nieformalny będzie robił, to jest jego wybór. My możemy tylko sugerować. Natomiast może dobrze byłoby porozmawiać też o tym, o czym pan przed chwilą już wspomniał, co może zrobić pracownik, który zauważa, że wokół niego zaczyna się dziać coś niedobrego. Przełożony albo przychodzi nowy przełożony i wprowadza swoje różne dziwne metody postępowania, albo dotychczasowy szef zmienił się i zaczął takie zachowania przejawiać. Pierwsza rzecz, o której warto doradzić pracownikowi, to starać się zachowywać na początek asertywnie. Trzeba reagować już w pierwszych, najwcześniejszych fazach, od samego początku. Nauczyć się odpowiadania asertywnie, czyli tak spokojnie, z godnością. Dlaczego pan na mnie krzyczy? Dlaczego pan mnie obraża? Nie życzę sobie takich zachowań.
Należy postawić granicę, bo mobber tak czasami bada, tak? Tak na ile jest. Może
on
sobie pozwolić.
Wyczuwa teren,
wyczuwa,
tak?
Ofiarę.
To jest dla wielu osób dość trudne. Niemniej zachowań asertywnych można się przy pewnym wysiłku nauczyć i na pewno warto, dlatego że jest całkiem prawdopodobne, że mobber po jednym, drugim, trzecim takim przypadku po prostu odpuści i da nam święty spokój. Tak? Być może poszuka sobie innego obiektu, no ale to wtedy już ten pracownik będzie musiał te wskazówki zastosować. Druga rzecz, to ja bym jednak tutaj zalecał, żeby jeżeli te zachowania się powtarzają, żeby jednak szukać sobie sojuszników. No, naturalnym sojusznikiem jest związek zawodowy. Jeżeli go nie ma, można poszukać sojuszników wśród kolegów, zwłaszcza tych cieszących się dużym autorytetem w zakładzie. Informować go wszystkich takich zachowaniach, w razie czego będzie świadek. A nade wszystko, co jest moim zdaniem najważniejsze, informować pracodawcę, o ile on sam nie jest mobberem. Właśnie dlatego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że pozwanym przed sądem pracy może być tylko pracodawca, należy go powiadomić na piśmie, żeby w razie czego mieć dowód, że pracodawca o mobbingu wiedział i nie przeciwdziałał. A niezależnie od tego zbierać się wszystkie dowody w postaci właśnie, jak już była mowa, jakichś obraźliwych SMS-ów, maili, czy zawierających jakieś absurdalne polecenia, to wszystko może być dowodem w późniejszym sporze przed sądem. Ale całkiem jest niewykluczone, że Już na wstępnym etapie, że do sądu nie trzeba będzie iść, mober zobaczy, stwierdzi, że ma do czynienia z twardym przeciwnikiem i odpuści. Warto się tego uczyć.
W niektórych firmach są.
Mobbingu mamy tutaj pewną lukę. Pan już tutaj zasygnalizował. Ja bym chciał, żeby to nie tylko pozostało jako sygnał, ale zostało podkreślone. W jaki sposób pracodawca, jest napisane, prawda, ma przeciwdziałać, to jest paragraf pierwszy tego artykułu, o którym wspomniałem, ma przeciwdziałać mobbingowi.
No tak właśnie w jaki sposób?
Właśnie.
Skutecznie, ale co ma robić? Co powinno być?
Już pomijam jego cechy charakteru, bo to nie od niego zależy. Taki się urodził i taki umrze. Natomiast jego kultura osobista i tak dalej. Natomiast porządny, uczciwy pracodawca powinien przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby zapoznać pracowników z problemem mobbingu. Jednym słowem, krótko mówiąc, szkolenie. Muszą być, my na przykład w statucie mamy zapisane w paragrafie pierwszym, że Stowarzyszenie Antymobbingowe działa na rzecz pracodawcy i pracownika. Tak to jest fajnie napisane. Nie ma tutaj tylko pracownika. Jest pracodawca też.
I zgłaszają się do was pracodawcy, chodzi? Którzy chcą na przykład coś zmienić
swoje firmy? Zgłaszają się, tak. Zgłaszają się pracodawcy. Co prawda tłumy nie walą do nas. Ja osobiście byłem na Warmii i Mazurach raz, w Łowiczu raz, w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. No tu muszę, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę firmy, czy nie.
Ale no, bardzo, lepiej nie podawać.
Lepiej nie, lepiej dobrze?
Nie. Może sobie nie życzyć.
Ale to jest godne naśladowania Komendy Wojewódzkiej Policji. Naprawdę. I to powiedziałem właśnie, bo tak rzeczywiście są tego typu działania. No jest tylko po prostu przyklasnąć. Tam grupa 200-osobowa przyszła, grupa niejednocześnie podzielona, przyszła na takie szkolenie i proszę bardzo, no coś mam nadzieję po takim szkoleniu dwugodzinnym, co prawda, pokazie takim wykładzie multimedialnym, coś być może pozostało w tych ludziach. Tam byli szefowie też.
I a właśnie ważne jest to właśnie, żeby pracodawca zadbał o to, żeby była jakaś specjalna ścieżka dla osób, które potencjalnymi ofiarami mogą być. To może być w ogóle skuteczne, czy jednak osoby, które są ofiarami, boją się o tym mówić najczęściej, ukrywają to, wolą iść do stowarzyszenia niż do swojego przełożonego?
Oj tak, boją się oczywiście. To jest powszechny strach przed ujawnieniem. Tego jest powszechny i tu naprawdę rzadko, no nie wiem, 1 na 10 osób, może nawet jeszcze mniej statystycznie, proporcjonalnie, odważy się powiedzieć to, o czym pan już wspomniał. No postawić się po prostu pracodawcy, czy teoretycznie.
Ale to jest realny lęk wynikający z tego, że faktycznie te sprawy najczęściej są gdzieś tam bagatelizowane, zamiatane pod dywan. Czy gdyby taka ofiara zgłosiła się do szefa, no to sprawa byłaby rozwiązana.
I z organizacji pracy i z cech charakteru jednej i drugiej strony. Organizacja pracy to jest zamiatanie pod dywan oczywiście, natomiast jeśli chodzi o cechy charakteru, no nie każdy, każdy jest inny, prawda? I możemy tutaj, boją się, ludzie się boją, a zwłaszcza bardzo mnie osobiście jest przykro, ja staram się nie utożsamiać, żeby, przepraszam, tak powiem, nie płakać razem z nimi, bo ja te lekcje już przerabiałem, ale osobiście, ale jak patrzę na taką sytuację, kiedy jest kobieta sama, wychowująca jedno czy dwoje dzieci, jest to jedno miejsce pracy, miejscowości dużo mniejsze niż Bydgoszcz. Bydgoszczy są dla niektórych, czy teraz rzekomo mamy tutaj duże, małe bezrobocie, ale jednak są zawody takie, gdzie no nie przekwalifikuje się ktoś z dnia na dzień, żeby mieć pracę, prawda? I to jest właśnie najbardziej przykre, że moberzy cyniczni, to są już sadyści psychiczni, potrafią tak zniszczyć człowieka, oni się z tego cieszą, oni tym żyją. Oni po prostu żyją tak jak my powietrzem. Oni bez tego nie przeżyją dnia następnego, jeżeli nie skrzywdzą człowieka.
W 2016 roku do wszystkich sądów trafiło 715 spraw dotyczących mobbingu. W roku 2011 było 647 spraw. Ta liczba powoli, ale rośnie. Według ekspertów zaledwie co 20 sprawa kończy się wyrokiem korzystnym dla pracownika. No i teraz, co powinno zmienić się w prawie? I czy to prawo nasze zabezpiecza pracowników? No bez taka duża dysproporcja, Benedykt Partyka. Jakie zmiany byłyby konieczne?
Oczywiście to już powiedzieli przedmówcy o tym, że powinniśmy się wzorować właściwie tymi sprawami, tymi prawnymi elementami, które w Unii Europejskiej funkcjonują, prawda? Czyli te powinniśmy je uzupełniać w naszym prawie. One dosyć są rozszerzone już, ale widać z tego, zresztą z wypowiedzi pana tu z Państwowej Inspekcji Pracy wynika jak gdyby, że jeszcze jest coś do zrobienia. Ustawodawca powinien jeszcze pomyśleć o tym wprowadzeniu pewnych zmian karnych nawet.
No właśnie, były takie przymiarki, żeby mobbing trafił do kodeksu karnego. W pana ocenie to byłby
dobry kierunek?
Myślę, że
to by skutkowało w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo znamy tę sytuację tak, że tam, gdzie się zapłaci i indywidualnie się zapłaci, bo taka będzie ta ocena, to prawdopodobnie byłoby to naprawdę skuteczne jak w mandatach, prawda? A tego się odstępuje, bo nie znam, nie mam przypadków takich, żeby po prostu ktoś był ukarany.
Były przymiarki, by mobbing trafił do kodeksu karnego w 2011 roku. Wtedy jednak przeciwko temu była Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. Podkreślała, że nie ma wystarczających danych dotyczących tego typu zjawisk w zakładach pracy, zaznaczając, że jeśli będą się one nasilać, no to zostanie to jeszcze raz przeanalizowane. Ryszard Musielewicz, wpisanie do kodeksu karnego to byłby dobry kierunek?
Ja nie rozumiem tej komisji kodyfikacyjnej z prostego powodu. Nie ma danych. Są uczelnie. Jest naprawdę bardzo wielu ludzi nauki, którzy zajmują się tą problematyką. Kiedy zaczynaliśmy pracę w stowarzyszeniu, na początku, kiedy właśnie ten zapis...
Znaczy, jeśli dobrze rozumiem, to chodzi o to, że nie ma danych świadczących o tym, że to jest gigantyczna skala, w ten sposób. Nie?
Ja
to
rozumiem, naukowcy pod każdym względem podchodzą do tego i statystycznym.
Ale
i
czy kodeks karny, wpisanie do kodeksu
kodeks
karnego
zmieniłoby... Jak najbardziej, według mnie, jak najbardziej powinno to mieć miejsce, bo jest zupełnie inne ujęcie tego problemu, tak? W tym przypadku, gdyby to było w kodeksie karnym, odpowiadałby, że tak powiem, na pytania sędziego, nie tu w tym przypadku cywilnym powód pozwany, a tam odpowiadałby oskarżony po prostu. No oczywiście, ja kiedyś miałem taką przyjemność rozmowy z jednym z pracodawców, też w jednym z mediów, i oczywiście starliśmy się tam równo, bo to wiadomo, pracodawca ma swoje problemy i swoją wizję, no my mamy swoją. On nie mógł się jakoś zgodzić z tym prostym problemem, tym, o którym my tu mówimy. Nie ma mobbingu, to jest takie, tak sobie powierzchownie tylko do tego podchodził. Więc tego typu ludzie właśnie stawiają przeszkody w tym, żeby to wprowadzić do prawa karnego. Na wzór Szwecji czy Francji, gdzie takie coś kosztuje 20 tysięcy euro.
Bo w tej chwili jest tak, że osoba, która czuje się pokrzywdzona, może pozwać pracodawcę, tak? I musi udowodnić, że on nie działa przeciwko mobbingowi w ten sposób.
Tak
jest prawo skonstruowane.
Ale to w prawie pracy oczywiście tak jest. Właśnie z tego artykułu, o którym tutaj mówimy, na którym opiera się ten temat właśnie dzisiejszy.
Czyli może okazać się tak, że ukarany zostanie pracodawca, ale osoba mobber nie poniesie konsekwencji.
Nie. Tu musimy wiedzieć jedno. Pracodawca odpowiada za całość. Może być kierownik, może być mobberem, nad nim jest dyrektor. Dyrektor musi wiedzieć, co się dzieje w tym zakładzie pracy. W związku z tym już nie tylko ustnie, ale i na piśmie musi być powiadomiony. Jeżeli nie zareaguje, jeżeli nie zadziała, no to po prostu pozywa się jego pracodawcę, a nie tego mobbera. Mobbera można oczywiście, ale zupełnie inaczej.
Na drodze cywilnej.
Tak.
Można.
Tak, ale to jest oddzielna sprawa.
Ale oczywiście pracodawca, jeżeli przegrał proces w sądzie, to może z kolei tego mobera ukarać, skorzysta ze swoich prerogatyw pracodawcy, prawda? Może go zwolnić, może wszcząć w pilku postępowanie.
Już tak zupełnie na koniec powiedzmy, co jest najtrudniejsze w dochodzeniu swoich racji przed sądem, jako osoba, która chciałaby przejść taką batalię, w co powinna się wyposażyć, jak zbierać dowody? Nagrania są użyteczne czy nie? Bo to orzecznictwo też podobno jest różne. Czasami sąd uznaje takie nagranie potajemne, czasami nie. Jak się przygotować, Ryszard Musielewicz?
Już pan inspektor Szota coś tutaj wspomniał o materiałach, o dowodach i tak dalej. Ja może tylko jeszcze dodam. Teraz, kiedyś, jeszcze z 10 lat temu mniej więcej, sądy patrzyły na nagrania na przykład bardzo nieprzychylnie. Różnie z tym było, jeśli chodzi o potraktowanie nagrania jako dowodu w sprawie. Obecnie wiemy, że nagrania jak najbardziej mogą być, bo to już właściwie to nie jest powiedziane, że nie wolno nagrywać potajemnie. Wolno. tylko nie wolno publikować tego. I dlatego my, ja już tutaj kładę na szale, tak jak się nazywam, swoje imię, nazwisko na to i mówię osobom, które są mobbingowane, żeby po prostu nagrywały. Bo na to świństwo, na to wszystko, co się tutaj dookoła niej dzieje, to nie ma innego dowodu. Nie ma dowodu w postaci dokumentów, nie ma dowodu w postaci świadków. Są może, mogą być tylko i wyłącznie dowody w postaci nagrań. I to jak najbardziej. Oczywiście trzeba, należy wspomnieć o tym w pozwie w sądzie, złożyć płytę, taśmy, tam to jest przerabiane i tak dalej. Już nie będę mówił o szczegółach. W każdym razie to nie jest tak, że szybko od razu już będziemy tutaj sobie słuchali, bo sąd musi zgodzić się na to i to potraktować jako dowód. Więc nagrania jak najbardziej. I oczywiście dokumenty, wszelkie dokumenty zaprzeczające sobie niekiedy nawzajem. Jeden dokument taki, drugi taki, potwierdzający słowo. Chociaż bywa tak, że w dokumentach pracodawcy raczej się pilnują i tam jest wszystko pięknie, ładnie. Jak jest jakaś kontrola skądkolwiek, to jest wszystko, jeśli chodzi o dokumentację, w porządku. Raz tylko już może tak na koniec powiem. Miałem taką sytuację, kiedy w jednej z bydgoskich instytucji pani rzecznik napisała do swojego szefa prośbę tam o jakieś materiały i tak dalej. A ten pan szef napisał, i to było bardzo ciekawe, na drzewo. Podpisał się, pieczątkę swoją własną przystawił. No, jest to dowód. Jest to na pewno jednym z dowodów.
Niewłaściwego traktowania. Bardzo panom dziękuję. Mam nadzieję, że choć odrobinę podnieśliśmy świadomość dotyczącą mobbingu. Osoby, które szukają pomocy, mogą skontaktować się ze stowarzyszeniem, tak, antymobbingowym, tak, w każdy czwartek? W jakich godzinach?
To znaczy przedtem telefon. Mogę podać telefon 600-42-38-68.
Te dane są też w internecie, można
i
odszukać.
I pod tym numerem telefonu umawiamy się czwartek.
Także co czwartek Krajowe Forum Samorządowe tak organizuje dyżury.
I namawiam gorąco wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia w czwartki do naszego. Natomiast do tych, którzy się z tym czymś spotykają, proszę nie zwlekać. Czas jest pomocny i dla tego, który to robi, i dla tego, który chce, żeby to było zmienione.
Pomocy, informacji szukać
również
można
Inspekcja
także
pracy udziela porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
Pomocy szukać można
w poniedziałki
także
również do 18.
W związkach zawodowych.
Tu dodam tylko już na koniec może, że właśnie z Inspekcji Pracy bardzo często mamy osoby, które mają problem mobbingu. Po prostu jak padnie hasło mobbingu, to już osoby, prawnicy zwłaszcza, już wiedzą gdzie. Tu do Stowarzyszenia Antymobbingowego, bo tu mamy akurat bardzo fajne takie niepisane relacje.
Benedykt Partyka, Wojciech Szota byli państwo i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.